ktoś po wysłuchaniu twojego wiersza mówi, że to był trudny wiersz, on go do końca nie zrozumiał. Czy to jest dla ciebie komplement, czy może zniewaga?
Nie, to nie jest ani komplement, ani zniewaga. To jest oczywiście ta bardzo trudna kwestia i prawdopodobnie nierozwiązywalna, jeśli chodzi o myślenie o wierszu. Polegająca na tym, że z jednej strony jest oczywiście myślenie o wierszu, który powinien zmierzać w stronę piosenki, czyli czegoś, co albo będzie doskonale sensowne, albo doskonale bezsensowne, niemniej jednak absolutnie zapamiętywalne i absolutnie przekonywające, jeśli chodzi o powiedzmy melodium, czy rytm, czy jakiegokolwiek rodzaju zaśpiew, jakiegokolwiek rodzaju tonację. Często to się wiąże z kwestiami narodowymi, to znaczy, że w pewnego rodzaju śpiewności prostej pojawia się coś rdzennego narodowo. Im więcej ktoś używa słów w wierszu, im bardziej jest w cudzysłowie, znowu mówimy, abstrakcyjny, tym bardziej jest przelotny. To znaczy absolutnie nie do zachowania w języku, bo oczywiście nikt tych rzeczy nigdy nie będzie pamiętał. Nikt tych rzeczy nigdy nie nauczy się na pamięć, bo one nie są warte tego, żeby to zapamiętywać. One również w ogóle nie dają się zapamiętywać, dlatego że zapamiętuje się tylko te rzeczy, które same wpadają w ucho. Prawda? I zostają w pamięci. Także pamięta się, polały się łzy i tak dalej. To jest taki paradygmat absolutnej prostoty, poza którą w ogóle nie ma wyjść. Tam jest powiedziane wszystko w tym wierszu, prawda? Smutek, melancholia, dzieciństwo, młodość i wiek, jak sami wszyscy wiemy, ostateczny, czyli wiek męski, prawda? Potem nie ma już żadnego wieku w ogóle. I to jest koniec. Tak, i pamięta się tego rodzaju rzeczy. Ale można byłoby się inaczej umówić i powiedzieć na przykład, że wiersze niesłychanie skomplikowane i abstrakcyjne są wierszami tak naprawdę najbardziej interesującymi, a piosenki są czymś zbędnym. Ale jest to kwestia umowy. Ta umowa nigdy nie zostanie zmieniona, co jak sądzę nie wynika z naturalnych predyspozycji, ale właśnie z wczesnej, prawdopodobnie pewnie rzucę wielkie słowo, greckiej umowy. Jakże spóźniony wypływam na wielkie oceany z pierwszym pomyślnym wiatrem. Już plaża rysuje się w dali kreską przyboju, w kajucie naciągam mokkę, kładę jacht w tryf. Tak bardzo lubią te stany inercji, kiedy łódź na łagodnej fali tańczy jak liść, że ogarnia mnie odrętwienie i najpierw w radiu szukam dobrego roka, a później od niechcenia posyłam myśli w nieznane i drzemiąc na pokładzie przez cały spokojny dzień próbuję wysnuć z bezkresu rzeczy nienapisane i w ten sposób pomnożyć nasze wspólne mienie, lecz z pierwszym słowem na myśli opada cień. To może będą przez chwilę absolutnie obleśnie i obscenicznie próżne, ale powiem taką rzecz. Zająłem, kiedy miałem 8, chyba 7 albo 8 lat, pierwsze miejsce w konkursie leninowskim, recytatorskim i zostałem nagrany przez kronikę filmową, którą potem mogłem obejrzeć w kinie. Także pewnie jest to wrócone, jeżeli to jest w ogóle jakiekolwiek czytanie, ale mam taki niestety wstydliwy zupełnie moment w swojej biografii.
Bardzo wstydzisz się tego momentu, gdy oglądasz tą kronikę?
Widziałem ją tylko raz, kiedy byłem dzieckiem, potem już jej nie widziałem, ale wstydzę się tego momentu bardzo. Nie wstydzę się tego momentu z jednego względu, ponieważ zwycięstwo odniosłem absolutnie niezasłużenie i tylko wyłącznie dlatego, że wszyscy uczestnicy konkursu czytali ten sam wiersz, a ja byłem jedyną osobą, która miała inny wiersz przełożony przez mojego dziadka z rosyjskiego specjalnie na tę okoliczność. I dlatego, że był to inny wiersz, odniosłem zwycięstwo, co mi zresztą niedwuznacznie powiedziano, że nie chodziło o moje umiejętności recytatorskie i tak dalej, tylko że po prostu to było coś innego. To coś innego jest oczywiście słynnym tematem w rozmowach o poezji.
Mówmy teraz o twojej literaturze. Czy zgodziłbyś się z określeniem, że jest to neoawangarda?
Określenie jest o tyle niefortunne, aczkolwiek bardzo miłe mojemu sercu, oczywiście ze względu na wszelkie awangardowe konotacje, które są jakby kwestią generalnej sympatii do awangardowych odruchów. Awangarda jest sprzeczna z kalendarzem, awangarda chce zacząć nowy kalendarz, natomiast wszystko istnieje w kalendarzu w ten sposób i zajmuje takie miejsce w kalendarzu, jakie zajmuje kalendarzowa jesień, albo zima, albo wiosna, kiedy tak naprawdę nic nowego się nie zaczyna, wbrew wszelkim deklaracjom na temat tego, że coś nowego może się w tym momencie zaczynać. Jesień zawsze jest taka sama, mniej więcej, i wiosna jest zawsze taka sama, mniej więcej. Także to jest tylko może wysiłek w kierunku czegoś, co można byłoby czasem nazwać awangardowością.
Wiersz Andrzeja Sosnowskiego przeczyta Tadeusz Pióra.
Dzień stanął w mglistym cieple. Pisk dzieci w żeliwnej wodzie, zgrzyt rozochoconych łóżek w suchych portach. Przeglądamy się w krótkich kałużach, z rogami lamp na czubkach głów. Nasze pocałunki fruwają jak chude nietoperze i każdy idzie w stronę swoich oczu, kocich gwiazdek na księżycowych tarczach albo kryształków rosy na pajęczynach. Iluzja pościgu powstaje trochę później, kiedy nuda kładzie sztuczne światło na szarzejącym mózgu i zegar poklepuje po ramieniu, a sekundy są jak szeregowi szpicle o nogach migocących jak tłum złotówek. Czy jednak można nas o coś oskarżyć? O życie bez większego wysiłku, 2-3 tygodnie w tym samym kolorze, rozdania bez znaczenia. Kiedy rozkładasz się pod obcym dachem, skrupuły smakują jak opłatek. Lata posiłków w milczeniu i napięciu, posłabnący uścisk sumienia na gardle i zamierający wiatr z piątej pieśni piekła. I to, że musimy zadawać sobie ból, żeby wszystko szło śpiewająco. Kiedy przyjdzie noc, sekundy błysną jak palce Mirandy na trzechowicu.
Na pewno nie byłeś piłkarzem młodzików w Manchesterze United?
Na pewno nie byłem piłkarzem młodzików w Manchesterze United. Chodziłem na treningi przy ulicy Highbury Arsenalu, kiedy byłem w Anglii i w zasadzie można by powiedzieć, że byłem 9-latkiem w Arsenalu. Były to arsenalowskie treningi, które były poważne, dlatego że były prowadzone przez ludzi związanych z Arsenalem, którzy tam prowadzili taką szkółkę piłkarską i tam rzeczywiście się znajdowałem. Kilka rzeczy zapamiętałem z tych lekcji, które przesądziły, jak sądzę, o mojej miłości do angielskiej piłki nożnej. Mianowicie wiele anachronizmów, wiele rzeczy, które są niedopuszczalne tak naprawdę w piłce nożnej, tam były uczone jako rzeczy absolutnie podstawowe, jak na przykład stać zawsze środkowy napastnik, bo ja się szkoliłem wtedy na środkowego napastnika. Uderzałem piłką głową chętnie i bez bólu. Środkowy napastnik zawsze musi stać tyłem do bramki przeciwnika, żeby przyjmować piłki. Środkowy napastnik przyjmuje piłkę głową albo piersiami. Piersiami oddaje ją na prawe albo na lewe skrzydło i to trzeba przede wszystkim wykształcić. Nikt tego absolutnie nie stosuje w tej chwili, oprócz Anglików. I w Anglikach najbardziej podoba mi się to, że oni to stosują od tylu lat i czasem im się rzeczywiście udaje.
Czyli niestety podczas meczów Polska-Anglia jesteś za Anglią.
Ale piłka nożna jest dla mnie kwestią ponadnarodową. Znaczy jest to trochę tak jak gra w szachy. Trudno, jak sądzę, w szachach kibicować komuś ze względów narodowych. Podobnie jeśli chodzi o piłkę nożną. Interesuje mnie w piłce nożnej tylko i wyłącznie pewien przegrany z góry styl gry, który jest jednak stylem gry, który jest niezmieniony.